Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowy o niepodległej, na stulecie niepodległości na antenie Radia Warszawa. Naszym specjalnym gościem jest pan Norbert Smoła-Smoliński, zespół Kontramundum, muzyk, kompozytor, promujący wartości patriotyczne. Witam serdecznie, panie Norbercie, dzień dobry.
Witam panią serdecznie, witam słuchaczy Radia Warszawa. Norbert Smoła-Smoliński, Kontramundum.
Muzyka traktująca o sprawach ojczyzny to pana życiowa misja?
Szum nie brzmi i sporo w tym patosu, ale tak. Tak, od 4 lat mam zaszczyt śpiewać ze sceny ważne rzeczy, ważne dla wielu środowisk, dla wielu Polaków. Słowa wybitnych polskich poetów i te mniej powiedzmy górnolotne treści, ale stawały gdzieś właśnie w lasach partyzanckich żołnierzy wyklętych, na barykadach warszawskiego powstania. Czyli poezja wysoka, jest też Gajcy, Norwid, Herbert, najbliższe sercu mojemu Gajcy, Herbert. Sprawa wygląda na bardzo poważną, chociaż jest to muzyka rockowa, jednak absolutnie nie rock'n'rollowa, nazwałbym to rockowa, ubrana w molowe dźwięki, które towarzyszą ważnym treściom, ważkim treściom, niejednokrotnie ciężkim sprawom, właśnie tym meandrom polskiej historii. Ocieramy się o katyńskie doły, o komory gazowe, obozów niemieckich koncentracyjnych, o ofiary powstań. Także historia Polski w pigułce, w 1,5-godzinnych takich spotkaniach z publicznością, często z młodzieżą, narokowo jednak. Należy pamiętać, że ubrano w dźwięki muzyczne zespołu.
Panie Norbercie, co pan znajduje podczas tych spotkań z ludźmi młodymi?
Dobre pytanie. Jeżdżę również solowo, spotykając się z młodzieżą. Wczoraj wróciłem z Cyganki pod Warszawą, koło Mińska Mazowieckiego w zasadzie. Kilka dni wcześniej Świniarsko, to jest Nowosądecczyzna. Spotkania w Wielkopolsce, Śląsk, Pomorze, no cała Polska właściwie. Przekrój jak to zawsze. Natomiast dzieciaki są bardzo ciekawe tego, co dzieje się na obrazie. Występy Kontramundum to taka swoista triada słowa, które jest bardzo trudne niejednokrotnie dla młodych dzieciaków, zwłaszcza tych z podstawówek czy wcześniej gimnazjum, ale również przecież dla dorosłych. Poezja Herberta Gajcego nie jest prosta. Do tego dochodzi wizualizacja, która wspiera jak gdyby cały ten przekaz, a dzieciaki na to czekają. I właśnie ta wizualizacja jest tym czynnikiem, który wywołuje u nich nawet te takie maksymalne emocje. Zdarza się, że dzieciaki są wzruszone, że następuje interakcja, pytają, są konkursy ze sceny z nagrodami, wspiera nas różne oddziały IPN-u, różni darczyńcy, ja przekazuję różne książki, chociażby raporty Witolda Pileckiego, czy odznaczenia, czy znaczki, czy repliki orzełków katyńskich. Cały czas jest ta interakcja z młodzieżą. To jest bardzo fajne, takie sianie ziarna, zwłaszcza w czasach tych takich, no, dla kultury wydawałoby się ostatecznych. No, kulturowa równia pochyła, bardzo zauważalna, nikt chyba nie zaprzeczy, więc jest to ważne.
Czy dziś trudno mówić o sprawach istotnych dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszej ojczyzny?
Czy trudno? Wie pan co? Największe problemy mamy ze strony dorosłych, dojrzałych. Mhm. Czasami włodarzy miast, czasami włodarzy szkół. Także tu jest problem, tu jest ta barykada, ale nie chciałbym się już ocierać tu, bo tu właściwie wchodzimy w tematy polityczne. Mhm. Dzieciarnia jest zawsze ciekawa i złakniona. Szkoda, że tak mało mają tej historii, bo czasami padają pytania takie podstawowe. Wydawałoby się, że każde dziecko potrafiłoby odpowiedzieć, kto napadł na Polskę 1 września. No bo nie oczekujmy, że wszystkie dzieci będą wiedziały, kto napadł 17, ale o tym 1 września właściwie i 1 sierpnia 4-4, to są pytania podstawowe i zdarza się, że jest cisza na sali, to jest smutne. Często dedykuję utwór do słów Norwida w pamiętniku o tym diamencie wolnym wiekuiście, o tym przekazie właśnie nauczycielom, kadrze pedagogicznej, bo to jest również, albo przede wszystkim chyba i w ich rękach, oczywiście rodziców także, ale w tym zagonionym, konsumpcyjnym świecie rodzic nie zawsze ma czas, a nauczyciel powinien go znaleźć, bo to jest jego miejsce pracy, więc ta misja, jeśli jest już nauczycielem, to chyba powinien to robić dobrze. Zdarza się wielokrotnie, że właśnie dyrekcja szkół jest bardzo przychylna tym koncertom na korytarzach wystawy o rotmistrzu Pileckim, mm-hmm. o żołnierzach wyklętym. Zdarzają się sylwetki Burego, Kurasia Ognia, Łupaszki, Inki na korytarzach. To jest to wielka ciekawostka, tak mi się wydaje. Bo są przecież szkoły, które o tym w ogóle nie mówią.
Ojczyzna to dla pana?
Dom. ojczyzna, dom. Zaczyna się zawsze od tego przecież, że bronimy własnego domu. Bronimy go razem z sąsiadami, gdzieś na wsiach za miedzą, w mieszkaniach w bloku. Później są osiedla, później są dzielnice, tak, miasta i później tworzy się cała ta wielka społeczność, która staje razem w chwili zagrożenia. Ojczyzna to dom, to bardzo zawsze szumnie brzmi i w ustach wydawałoby się faceta związanego z rockiem, z rock'n'rollem długowłosego, wydaje się to sztuczne i niepotrzebne. Absolutnie tak nie jest. Kocham się wzruszać, kocham bywać w odpowiednie święta państwowe, gdzieś na małych mogiłach, gdzieś na cmentarzach. Pamiętam o wciąganiu flagi na mały domowy maszt, także wywieszaniu flagi. No, kultywuję te sprawy. To jest nasza tożsamość. I jeśli mogę w małym stopniu się do tego przyczynić, to jest mi bardzo w tym dobrze.
Panie Norbercie, dziękuję za to, że z takim sercem realizuje pan swoją życiową, muzyczną misję i mówi o Polsce, dziękuję. Także młodym pokoleniom. Pan otwiera naszą audycję poświęconą niepodległej i za moment powrócimy do rozmowy. Będziemy mówić o wartościach patriotycznych
bardzo
i o tym, jak dzisiaj to wszystko przekazywać.
Czasie.
Pan Norbert Smoła-Smuliński, muzyk, kompozytor Kontramundum. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
To była krótka historia patriotyzmu według lidera zespołu Kontramundum, a teraz oddajemy głos w studiu naszym ekspertom. Zaprosiłam do radia w pierwszej części naszej audycji trzech mężczyzn, którzy pielęgnują wartości patriotyczne i dla których ojczyzna jest bardzo ważna. Pan Krzysztof, fundator pomnika Inka na Warszawskiej Woli, organizator wielu przedsięwzięć patriotycznych. Pan Bartłomiej Kuraś, troszczący się o pamięć żołnierzy wyklętych, niezłomnych, przywracający im prawdę, a także nasz redakcyjny kolega Andrzej Haber, harcerz, redaktor Radia Warszawa, uczestnik Rejsu Niepodległości. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto miał wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej? Pan Krzysztof.
Ja zacznę pierwszy. Wydaje mi się, że na przestrzeni od tego XIX-XX wieku w naszym kraju wielki wpływ miała rodzina, kościół i matki. Ponieważ mogę to udowodnić na kilku przykładach, które chciałbym tutaj podzielić się nimi. Zaraz po powstaniu listopadowym, kiedy w kraju wiadomo co było, to w sumie pierwszy z inicjatywą wyszedł jak gdyby Kościół, nie? Który zaczął do tej modlitwy, do patriotyzmu tych ludzi namawiać. I to się jakoś odbiło w niektórych rodzinach, oczywiście nie we wszystkich, ale w dużej części społeczeństwa jednak to przemówiło do tych ludzi. I później powstały takie właśnie postacie, według mnie bardzo, bardzo godne naśladowania, jak nasza Joanna Dark, czyli Emilia Plater, która teraz też niestety trochę zapomniana jest i mało się o tym mówi. Później tak patrząc troszeczkę dalej, to bym na pewno naszych obrońców Lwowa, zawsze wymieniamy tylko Antosia Petrykiewicza. Natomiast tam brało ponad 360 gimnazjalistów na 6 tysięcy powstańców, którzy nie walczyli przez 2 dni, tylko to pół roku prawie trwało. 1/4 to była młodzież. To byli młodzi ludzie, którzy właściwie to też wszystko wynieśli od matek. Ja znam taki przykład człowieka, którego osobiście poznałem. Niestety już nie żyje od wielu lat. Nazywał się Skibniewski, którego 2 braci zginęło podczas obrony Lwowa. I on również, mając 15 lat, brał udział w tej bitwie. Załapał tam, był ranny, złapał tyfus i został odesłany takim pociągiem pancernym. Na tym pociągu zresztą przebywał i tam został do szpitala. A w międzyczasie wystawiono mu akt zgonu i powiadomiono o tym matkę. Wcześniej mama pochowała już 2 i trzeci. Później się okazało, że jednak on przeżył. I po ponad pół roku, kiedy wrócił do domu, w ogóle był po tej chorobie, przeszedł to strasznie, wizualnie wyglądał. I gdy matka go zobaczyła w drzwiach, to on zawsze to wspominał. Jego rozczarowanie było takie, że myślał, że mama się rzuci w ramiona, synu wróciłeś, a mama, to ty żyjesz? Powiedziała do niego takie słowa, to ty żyjesz? Przecież brat i ten zginęli, a ty żyjesz? I to, on to do końca śmierci zawsze wspominał, jak bardzo ta matka, może nie to, że miała mu to za złe, że on przeżył, ale tak on to odebrał, że to jak to ty nie walczyłeś? To ty żyjesz? I na przestrzeni jeszcze tych wieków, podobna sytuacja tego XIX-XX wieku była na przykład w Grodnie, nie? Gdzie ten biedny nasz Tadzio Jasiński, kiedy umierał w rękach matki, matka nie pocieszała go w jakiś taki sposób. Synu, cieszy, tylko co mu powiedziała, nie? Tadzik, ciesz się, polscy żołnierze wracają, tak? Tak mu powiedział, z tymi słowami umarł. Jest jeszcze taka książka, do której chciałbym zachęcić właśnie młodych ludzi, ale nie tylko. To jest książka Ochotnik. Jest to książka Stanisława Bohdanowicza. Mało znana książka niestety w tej chwili u nas, ale przed wojną była bardzo znana książka. I to jest książka, która opisuje 15-latka, który na Syberii w 1918 roku, o którym się też u nas nawet nie wie, powstała 5. taka dywizja syberyjska. I do tej dywizji car jak gdyby wyraził na to zgodę, ponieważ powstawał już ruch komunistyczny, no i biali chcieli jak gdyby wykorzystać tych Polaków, którzy chcą walczyć do tego, że mieli niby pomóc białym i wyrazili zgodę na powstanie tej dywizji. Do tej dywizji zgłaszają się Polacy i zgłaszają się właśnie młodzi ludzie i zgłasza się właśnie ten Stanisław, syn zesłańca syberyjskiego. Jego dziadek był za powstanie zesłany na Syberię. I proszę sobie wyobrazić sytuację. Jest to dzieciak, który jest w drugiej klasie gimnazjum, ma 15 lat. Przyjmuje od 16 lat. I on przychodzi do domu i komunikuje mamie. Mamo, formuje się dywizja polska, do której chciałbym wstąpić. Na co mama jest przerażona. Jest to ich jedyne dziecko. Całą pracę wkładali w po to, by dać go do dobrego gimnazjum, by mógł wyjechać i wrócić do Polski. To był cel tych rodziców. I on teraz mówi, mamo, ja chcę iść do tej, chcę po prostu walczyć. Mama jest załamana, nie wie co powiedzieć, mówi, słuchaj, przyjdzie ojciec z pracy, pogadamy z ojcem. No ja tak nie mogę sama podjąć decyzji. Wraca ojciec z pracy, mama tam ze łzami w oczach i mówi, powiedz ojcu, co chcesz powiedzieć, nie? I on mówi, tato, jest taka sytuacja, formuje się 5. brygada syberyjska, polska, do której chciałbym wstąpić. Człowiek, który nigdy w Polsce nie był, ponieważ urodził się na zesłaniu na Syberii. I co? I zna Polskę tylko z opowiadań, z opisów, ze wspomnień właśnie matki. W każdym z tych przypadków to te matki jak przekazywały tym dzieciom tę miłość właśnie do tej ojczyzny, do Pana Boga. I on w tym duchu właśnie postanawiał tą Polskę walczyć. I mówi do ojca, co chce zrobić. Ojciec po prostu zamiera, nie wie, co powiedzieć i mówi w ten sposób. Mama się patrzy na tego ojca z taką myślą, że jednak on powie, syn, jesteś za młody, nie masz nawet wymaganego wieku. A ojciec mówi tak, ale synu, brakuje ci jeszcze parę miesięcy do tego. No tak, ale gdybyś tato napisał, że mogę, to wtedy mógłbym. I ojciec mówi, dobrze, to napiszemy.
Ja patrzę na najmłodszego dzisiaj przedstawiciela, Andrzeja, który brał udział w Rejsie Niepodległości. Czy słuchając takich przykładów, postaw patriotycznych, niezwykłego poświęcenia dla ojczyzny, to jest dla ciebie zwykła abstrakcja? Czy dzisiaj ludzie w twoim środowisku też tak wzniośle mówią o ojczyźnie? Jest dla nich taka ważna i bliska?
Ciężko powiedzieć, ponieważ myślę, że są różne postawy, z którymi można się spotkać w różnych środowiskach. Są takie osoby, które pamiętają, by dbać też o historię i też z takim oddaniem mówią o polskiej niepodległości, o polskim patriotyzmie. Są też osoby, które nie przywiązują do tego tak dużej wagi i bardziej patrzą ogólnoeuropejsko. Więc myślę, że tutaj są różne frakcje. Jednak myślę, że taką ostoją też patriotyzmu i takiego właśnie ducha narodu polskiego jest harcerstwo. To jest miejsce, gdzie na pewno można to znaleźć. I rzeczywiście na zbiórkach, biwakach, obozach ten aspekt patriotyczny jest nadal podkreślany i jest na pewno bardzo ważny. Poza tym też na Rejsie Niepodległości miałem okazję spotkać wiele osób spoza środowiska harcerskiego, dla których też ta niepodległość i patriotyzm jest ważny. To była niesamowita atmosfera ludzi z całej Polski i naprawdę z różnych środowisk, którzy spotkali się, by przeżyć przygodę, ale właśnie w stulecie odzyskania niepodległości i to było dla nich bardzo ważne.
Czyli Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, prawda? Dba tak o te jest. Wartości patriotyczne, tak?
Tak.
Ta tożsamość narodowa tam jest budowana.
Tak, tak jak mówię, obozy, zbiórki, Bóg, honor, ojczyzna, to są te wartości, które przyświecają właśnie budowaniu tego ducha. Też w Warszawie, ale też w całej Polsce, nawet poza granicą, są organizowane z inicjatywy świętej pamięci druhny Hanny Szczepanowskiej msze za odbudowę ducha narodu polskiego. Ona zawsze podkreślała, że ta odbudowa ducha narodu jest bardzo ważna, że to jest coś, czego jeszcze brakuje i trzeba o to dbać.
Świętej pamięci Hewan, pamiętam pseudonim tak, Hewan, prawda? Niesamowita, niesamowita postać. Panie Bartłomieju, panie Krzysztofie, czy to budzi nadzieję na kolejne czasy, na kolejną przyszłość, na kolejny jubileusz?
Znaczy, miejmy nadzieję, że tak. Natomiast tak, to, co pan przed chwilą powiedział, ja też tak uważam, że tego właśnie brakuje w tej chwili, bo odeszliśmy. To hasło jest tak, wszyscy mówią Bóg, honor, ojczyzna, ale de facto nie ma go w rodzinach, nie ma go w szkołach, nie ma go, nie jest tylko w przekazie jakimś z okazji.
Ale jest tam na koszulkach świąt. Na przykład, na różnych gadżetach.
Tak, ale powiem pani Ewy, że gro ludzi, którzy czasami noszą te koszulki, no noszą je tylko dlatego, no bo jest taka moda, tak? Ale nie zawsze się utożsamiają z tym, co noszą. I to jest też takie niestety spotykane.
Jestem ciekawa, czy panowie w dzieciństwie wspominają, jak obchodzono, nie wiem, czy w rodzinie, w szkołach, w przedszkolach, tak zwany pierwszy dzień maja. Ja pamiętam do dzisiaj, że przedszkolem hurtem wyciągano nas, chorągiewki, tak? W domu słyszałam o trzecim dniu maja, a w przedszkolu dookoła tutaj tych warszawskich praskich ulic chodziły dzieci z tymi chorągiewkami biało-czerwonymi. Albo pamiętam, no, takie pocieszenie, że to były tylko chorągiewki biało-czerwone.
Chwała Bogu, tych czasów nie pamiętam, ale z opowieści ojca było podobnie, tak, że ten 1 maja i nacisk szczególnie na rodziny, w których tych patriotyzm był kultywowany.
To była końcówka lat 80., jak byłam jeszcze małym dzieckiem.
Natomiast tradycje rodzinne kultywowane były bardzo, bardzo, tak powiem, piętnowane wtedy, z tego, co ojciec wspomina, w szkole, bo jako członek rodziny, gdzie głównym takim nurtem pamięci była pamięć o żołnierzach wyklętych, był zmuszany do recytowania wierszy komunistycznych przy pomniku pomordowanych przez bandę ognia żołnierzy KBW. Proszę sobie wyobrazić, jaki był wtedy nacisk i nikt się nie był w stanie temu przeciwstawić. Natomiast wracając do tych koszulek i do tych napisów, kilkanaście dni temu, kiedy byłem w radiu, wspominałem, że jest to biznes. Jest to bardzo potężny biznes, wbrew pozorom. Dzisiaj zapomina się o wartościach podstawowych, czyli pracy u podstaw. Robi to ZHR, chwała im za to, to napawa wielkim optymizmem. Natomiast nasi rządzący niestety zapominają o tym, co jest najważniejsze. Kiedyś mój były szef powiedział, że dyrektorem się bywa, czy posłem, czy kierownikiem. I to jest prawda. Człowiekiem się jest całe życie do końca. I jeżeli nie pielęgnuje się tych wartości, jeżeli zapomina się o podstawach własnego bytu, własnego życia, własnego jestestwa, podstaw religii, gdzie nie ukrywam też, jako młody człowiek miałem z tym poważne problemy. Natomiast chwała Bogu, te problemy wyjaśniły się i ta wiara przeplata się z tym patriotyzmem ciągle. Tutaj trzeba pamiętać, tak jak pan Krzysztof wspominał o Orlętach Lwowskich, że oni wzorowali się, im przekazywane, czy tym ludziom na Syberii było przekazywane, tym dzieciakom, państwo polskie za czasów królów, kiedy ta Polska była niesamowitą mocą, kiedy jako jedyny kraj na świecie rządziliśmy Rosją, kiedy to rosyjski car bił nam hołdy, kiedy jako rycerze Władysława Jagieły z orłem na piersiach pobiliśmy największy zakon z pieśnią Bogu Rodzica na ustach. To są wszystko te wartości patriotyczne, które zakorzeniły się w Polsce dosyć mocno i one były ciągle kultywowane. Dzisiaj mamy straszny atak na Kościół. To jest walka dobra ze złem, która się ciągle toczy. Więc podstawą według mnie tak naprawdę jest ta mozolna i ciężka praca u podstaw. Mam w sensie zawodowym tego doświadczam, bo pracuję z młodzieżą w ochotniczych hufcach pracy, gdzie spotyka się tam różnego rodzaju osoby i wartościowe, ale trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym gro podoficerów to byli właśnie tacy młodzi ludzie, krnąbrni, gdzieś tam z pazurem, gdzieś często mający problem z prawem, ale dostawali tą szansę poprawy. I na nich opierała się II wojna światowa i oni walczyli po 45.
Jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Ja wczoraj byłem na przykład na takim spotkaniu i gdy zwróciłem uwagę na taki fakt historyczny, że my w tej chwili na przykład wychodzą nowe książki, nawet IPN je wydaje, i w tych książkach pomija się wydarzenia historyczne, które miały miejsce i to nie tak dawno. I o tym się pomija. I dochodzi do takiej sytuacji, że nauczyciele w szkołach, którzy nawet uczą historii, o tym nie wiedzą. Więc wygląda to na to, jakbyśmy celowo chcieli ze swojej historii wyrugować pewne wydarzenia, o których nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Był niedawno 1 września i wszyscy wiedzą, no wiadomo, Niemcy napadli na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa, ale w żadnym medium, specjalnie to sprawdzałem, żadna stacja radiowa, telewizyjna, nikt w naszym kraju nie podał, że tego samego dnia na Polskę również napadli Słowacy. Nikt nie mówi tego, że zajęli nam Nowy Sącz, Zakopane. O tym się nie mówi. A ja pytam, dlaczego? Dlaczego się o tym nie mówi? Ze względu na poprawność polityczną? Dlaczego się o tym nie mówi? I wczoraj byłem na takim spotkaniu, gdy...
Ja obronię, że w naszym serwisie informacyjnym raz taka informacja padła.
Gdy coś takiego podałem, no to była konsternacja. Jak to? Gdzie? Kiedy? Ludzie nie wiedzą, że coś takiego było. Ludzie o tym nie wiedzą. To są fakty. I to są nie sprzed kilkuset lat, tylko to są te... Więc jeżeli my będziemy sami tą historię wybielali, wycierali, te wydarzenia, które miały miejsce w ramach czegoś tam, nie będziemy się sami szanowali, to nie liczmy na to, że sąsiedni będą nas szanować, bo taka jest prawda.
Dziękuję. To była pierwsza odsłona naszej audycji Nasza Niepodległa. Teraz utwór zespołu Contramundum Polska. Do usłyszenia za moment. Nasza Niepodległa w studiu Radia Warszawa. Nowi goście, ksiądz Michał Dziedzic, duszpasterz młodzieży, a także ksiądz Tomasz Misjonarz, który wrócił właśnie z misji, będzie mówił i z nami jest wytrwale, czeka pan Bartłomiej Kuraś. Mówimy dzisiaj o tym, w jaki sposób pielęgnować wartości patriotyczne. Wszyscy słyszymy o akcji polskich sportowców, ale także kibiców Legii Warszawa, o tym, by poprawnie nawet śpiewać hymn narodowy. To jest tylko taki mały kamyczek. Tak, dorzucono do tego, by
pewnie
tak, troszczyć
pewnie
się o dobro narodowe.
O to chodzi też w wychowywaniu, że się dorzuca małe kamyczki.
Krok po kroku.
Tak, a muszę powiedzieć i się przyznać i pochwalić może nawet, że udało mi się być w tym miejscu, kiedy tą oprawę pokazywano. Więc rzeczywiście bardzo pozytywne doświadczenie tego, co zrobili kibice Legii.
A ksiądz Michał to także inicjator śpiewania pieśni patriotycznych w rodzinie kapłańskiej. Jak kapłani do tego podchodzą?
Znaczy tak, ja bardzo chętnie bym w ogóle się dowiedział, kto sprzedaje taką informację, że ja jestem inicjatorem tego, bo też nieprzypadkowo jest ksiądz Tomek, bo to jakaś taka wspólna inicjatywa kilku takich księży, którzy czują ten klimat patriotyczny i może poszła taka fama, bo rzeczywiście może tutaj jakoś to wprowadziłem w diecezji warszawsko-praskiej, chociaż o tym się nie mówi, ale taki pomysł powstał na bazie kilku nas, kolegów, bo żeśmy się razem wychowywali w jednym miejscu, znaliśmy się jako klerycy później, a później jako księża nie straciliśmy ze sobą kontaktu i takie spotkania kapłańskie, patriotyczne, żeśmy jakoś tak wprowadzali.
A w rodzinie pana Bartłomieja także odbywa się taka tradycja śpiewania pieśni patriotycznych?
Trzeba pamiętać, że w pieśniach góralskich ten patriotyzm jest na każdym kroku. Odwoływanie do Boga czy wolności góralskiej ślebody jest w każdej przyśpiewce, czy to na Sabałową nutę, czy na wiele innych zbójeckich. Tak? Ta wolność jest nieodzownym czynnikiem góralszczyzny, nieodzownym czynnikiem powiązanym z patriotyzmem lokalnym, szczególnie tym patriotyzmem przywiązany do ojczyzny opartym bardzo na wierze. Tak, tutaj odniesienie takie do tego jest ewidentne krzyż na Giewoncie, kiedy Polska była pod zaborami, jako jedyni w kraju wznieśli taki pomnik na szczytach Giewontu, na własnych plecach wynosząc. Przedtem pan Krzysztof nawiązywał do młodych osób, którzy walczyli po I wojnie światowej, czy podczas obrony Lwowa. Mój pradziadek, dostając się do armii generała Hallera, zakłamał swój wiek o rok. Dostał się do armii, przeszedł cały szlak bojowy, został dwukrotnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Był łącznikiem między sztabem a frontem. Udało mu się przeżyć tylko dlatego, że chował się w zbożu, a Rosjanie nie deptali zboża. Nie deptali chleba, był zakaz oficjalny. Przeżył wojnę, przeżył II wojnę światową. Podczas okupacji był sołtysem wsi. Przeżył swojego młodszego brata, przeżył wiele szykan, ale pozostawał wierny do końca swoich tradycji. Tak, niestety nie dane było mi go poznać, natomiast w przekazach rodzinnych i w tych przyśpiewkach ciągle jest ta nuta o ślebodzie, nawet najkrótsza z tych piosenek, którą zacytuję, utonie piórecko na wodzie, ale nie zaginie nuta o ślebodzie, czyli o tej wolności, o tej upragnionej wolności i o tej radości bycia blisko przyrody, blisko Boga.
Księża Tomaszu, na misjach budzić ducha patriotycznego nie jest łatwo?
Nie jest łatwo, ale też się uczyłem tego, że na misjach zupełnie inaczej się przeżywa właśnie ten patriotyzm.
Tęsknotę za ojczyzną?
Tęsknotę za ojczyzną i no ciekawe, miałem okazję w różnych miejscach być, w różne święta nasze patriotyczne i nasze religijne święta poza granicami i rzeczywiście ta tęsknota jest ogromna. W Boliwii na przykład zawsze chcieliśmy się spotkać i zawsze organizowaliśmy te spotkania między Polakami, czy to właśnie na święto odzyskania niepodległości, czy nawet na Boże Narodzenie, czy przy innych okazjach, ale zawsze nam towarzyszyła pieśń patriotyczna. Zawsze. Nawet jak zaczynaliśmy na Boże Narodzenie, śpiewaliśmy kolędy, jak już się, które też są no, bardzo polskie i są polskie i które mówią o naszej ojczyźnie, chociaż mówią o Narodzeniu Pana Jezusa, ale ciągle mają te wątki takie zakorzenione mocno w Polsce. Później przechodziliśmy do innych pieśni i to po prostu nas to jednoczyło. Ale jeszcze wspomnę ten wątek, o którym mówił ksiądz Michał, że ja na przykład nie wyniosłem tej pieśni patriotycznej z domu, bo u mnie no, śpiewało się mało, albo w ogóle się nie śpiewało i tak dalej. Chociaż pamiętam, jak statem chodziłem do kościoła 11 listopada, czy na inne uroczystości patriotyczne, żeśmy chodzili do kościoła, później właśnie na uroczystości już te cywilne. Ale kiedy poznałem nuty, nauczyłem się czytać nut, zacząłem rozczytywać i poznawać te piosenki patriotyczne, te, których jeszcze nie znałem, bo w podstawówce też uczyliśmy się na lekcji muzyki i później z czasem zaczęliśmy to śpiewać i zaczęli inni słuchać, słuchając zaczęli się uczyć i tak do dzisiaj. I czy gdziekolwiek jesteśmy, to te pieśni brzmią. Ja dużo się też uczyłem takiego patriotyzmu i tych pieśni na rajdach katyńskich. Będąc w tych miejscach...
No, mam teraz taką książkę nawet, Rajd Katyński.
Tak,
mhm.
Tak, Martyrologii Narodu Polskiego w tamtych miejscach, gdzie rzeczywiście te pieśni jeszcze inaczej brzmią i za granicą jeszcze inaczej to wszystko... Niektóre treści dopiero zaczynamy rozumieć, kiedy jesteśmy daleko od ojczyzny.
Ja pamiętam nawet taki czas, jak ja generalnie nie lubię za bardzo komunikatorów, ale zawsze jak się zbliżały święta czy jakieś spotkania, to dostawałem na WhatsAppie czy gdzieś tam na Facebooku, że właśnie przygotowujemy spotkanie patriotyczne, jakieś zawsze kilka zdjęć, jak oflagowany jest pokój, jakieś tam miejsce.
Na przykład w Boliwii, tak?
Tak, właśnie z Boliwii. Najczęściej właśnie z Boliwii, bo tam też jest i mój brat, który jest z księdza Tomka roku.
I razem praktycznie, ja wspomnę Boliwię, bo takie mam doświadczenie największe tej pracy, że w każdej plebanii czy miejscu, gdzie pracują polscy wolontariusze, misjonarze, kapłani czy siostry zakonne, praktycznie wchodząc na plebanie czy do domu zakonnego jest jakiś ślad Polski. Jest flaga, jest godło, jest Matka Boża Częstochowska. Jakieś takie mocne akcenty właśnie typowo polskie, które po prostu wchodzi się, przekracza się drzwi i już widać, że tutaj jest
Polak,
duch
tak.
Polski jakiś. I pamiętam też takie sytuacje, kiedy organizowaliśmy spotkanie patriotyczne w jakiejś tam parafii, na przykład nie mogłem przyjechać. Wszyscy przyjeżdżali na to spotkanie, zostałem sam w domu, bo na plebanii, bo miałem obowiązki, musiałem zostać, więc flaga była wywieszona, siadałem sobie do jakiegoś pianika czy keyboardu, rozkładałem jakiś śpiewnik patriotyczny, oczywiście dzwoniłem do nich i się z nimi łączyłem właśnie w tym spotkaniu, chociaż nie mogłem fizycznie być obecny.
No to z tym keyboardem, czy z klawiszami ostatnio mi się skojarzyło jakieś, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu też spotkanie tutaj w katedrze warszawsko-praskiej u mnie w mieszkaniu.
Słychać troszeczkę.
Nawet, jak żeśmy nawet rzucili hasło, że nie będzie czasu pewnie później się spotkać, no to robimy dzisiaj ten wieczór patriotyczny, bo nie wiadomo, czy będziemy w takim składzie. Ksiądz Tomek, tutaj nie wiem, no może trochę zdradza, może nawet podpadnę, bo zobaczył w sali chóru, że stoi jakiś klawesyn, że tak
pianino.
No, pianino. elektryczne, elektroniczne, churalne w sumie, nawet nie zapytałem, a oni od razu wzięli, przynieśli to do mojego mieszkania i zaczęli...
Dodam tylko, że odnieśliśmy to pieniądze.
I nie zniszczyliśmy, więc służyło i taki klimacik, no naprawdę... Deszcz jesienny, deszcz chyba tak najwięcej sprawiał nam trudności. Musiał mieć się z Tomek trochę nauczyć rytmu.
Mhm. Ale też i radości.
No, klęcząc pięknie to śpiewał bardzo przejmującym głosem. W góry zaraz powrócimy, panie Bartłomieju, ale księża także dojeżdżają do kapłanów w takim słusznym wieku i kolędujecie wspólnie, ale też jest obecna ta patriotyczna nuta?
Znaczy, to tak wspomniałem rzeczywiście zaraz przed wejściem na tutaj... Że my, jak byliśmy klerykami, to jakoś tak nas wzięło, że zbieraliśmy jakieś tam nuty na głosy, trochę żeśmy to jakoś tam ksiądz Tomek najbardziej rozpisywał i żeśmy w trzech bardziej, jeździliśmy po naszych bialskich kapłanach, starszych, emerytach, proboszczach, których żeśmy szanowali i żeśmy u nich robili takie kolędowanie. Więc no, bardzo fajne doświadczenie, oni też bardzo fajnie reagowali, ale tam akurat patriotycznych nie było, bo to było przy okazji składania życzeń bożonarodzeniowych.
Ja pamiętam jeszcze jak w Siedlcach byłem, uczyłem w szkole, też z uczniami, z gronem Caritasu, szkolnego oddziału. Przygotowaliśmy też pieśń patriotyczną. Jeździliśmy do domu starców, domu opieki społecznej i śpiewaliśmy te pieśni. I no, ta młodzież śpiewała. I też były takim o tym, że największe zadanie to było przynieść to pianino.
A tak, ale też jeszcze połączenie, bo też gdzieś ta myśl się pojawiała, tego ducha patriotycznego wśród kapłanów, to jeszcze jak ksiądz Tomek był w Polsce i mój brat i jeszcze taki ksiądz Tomek Grzyb, no to też żeśmy łączyli właśnie, brałem najczęściej kapłanów kilku tutaj z warszawsko-praskiej, jechaliśmy gdzieś do diecezji siedleckiej, to około 20-30 kapłanów nawet się zdarzało, że przyjeżdżało i żeśmy non-stop pieśń po pieśni żeśmy robili. Później na bazie tego tutaj ktoś zobaczył w warszawsko-praskiej, na jedną parafię nas zaprosili, żebyśmy coś takiego zorganizowali kapłańskiego, później gdzieś kolejna parafia, aż w końcu w tamtym roku żeśmy nawet zrobili takie śpiewanie pieśni patriotycznych właśnie w 99. rocznicę odzyskania niepodległości tutaj w sali kurialnej.
W Wigilię.
Tak, przyszło około 200-300 osób na takie spotkanie. Wtedy udało się to zrobić razem z konferencją księdza profesora Jacka Grzybowskiego, też z takimi wtrętami historycznymi człowieka, takiego pana Tomasza, który w rekonstrukcjach bierze udział i on opowiadał trochę historii polskiej, takiego oręża polskiego, broni polskiej, takie fajne szczególiki gdzieś wyciągał.
To jest skuteczna lekcja historii, prawda, jeśli chodzi o ludzi młodych, dzieci.
Znaczy, nie udało się nam niestety, żeby to zrobić w tym roku z różnych powodów, ale ludzie, jak o to pytają, to aż serce się kraja, że to się nie udało, nie? Ale będzie na pewno tego kontynuacja.
O jakich wydarzeniach patriotycznych, panie Bartłomieju, w pana domu rodzina często przypominała, o takich ważnych, istotnych, mówiła dobitnie?
Znaczy, tych wydarzeń jest sporo, czy związanych lokalnie z moją rodzinną wioską, bo chociażby coroczne święta odzyskania niepodległości w okresie międzywojennym polegały na tym, że wystawiana była banderia konna około 30 koni w góralskich strojach i jechało się na święta powiatowe czy wojewódzkie, tutaj powiatowe do Nowego Targu, a wojewódzkie do Krakowa, tak? Podhale to jest Stronnictwo Ludowe Witosowskie, więc te ogólne zjazdy bardzo mocne i pokazywanie tej prostej wolności, tej góralskiej wolności i tak trudnej było na każdym kroku. Mi tak naprawdę najbardziej utknęło w pamięci jako dziecko, i to dalej jest kultywowane, to jest właśnie rocznica śmierci mojego przodka, tak, Józefa Kurasia Ognia, gdzie co roku jako dzieciak od 4 lat uczestniczyłem i z jednej strony to była taka jako dla dziecka smutna i przerażająca historia osoby młodej, która traci wszystko i ginie, tak? Która po śmierci...
Niesprawiedliwość pełna, prawda? Dramat.
Może tak tego nie odbierałem, że niesprawiedliwość, ale jako dziecko taki smutek odczuwałem, prawda? Natomiast z biegiem czasu, kiedy te tisznerowskie prawdy zaczęły bronić się same, kiedy żołnierze wyklęci zaczęli kiełkować jako ziarna spod ziemi, kiedy zaczęto ich szukać, mówić o tym głośno, opierać nie na pomówieniach, tylko na dokumentach prawdy o nich. Zupełnie to zaczęło inaczej funkcjonować w mojej świadomości. Jeżdżę często w rodzinne strony, chodzę po Gorcach. Jest taka przepiękna kaplica na stoku Turbacza na Polanie Rusnakowej, zwana kaplicą papieską. Nie jest to kaplica papieska, ona tak została nazwana na potrzeby. Jest to kaplica partyzancka, wybudowana rękami żołnierzy zgrupowania partyzanckiego Błyskawica Ognia i kilku żołnierzy Armii Krajowej. Powstała na bazie krzyża Virtuti Militari, cała z drewna. I był tam już świętej pamięci ksiądz Kazimierz Krakowczyk, sercanin, człowiek kochający wolność, Boga nade wszystko. Jego kazania niosły się tak jak kazania tischnerowskie stamtąd. Docierały do nawet najbardziej zatwardziałych oponentów polskości, oponentów wszystkiego, co jest kierowane wiarą. No niestety Pan Bóg kilka lat temu wezwał go do siebie i to jest nieodzowna strata, która no chyba nie zostanie zastąpiona już tam.
Panie Bartłomieju, pan czuwa nad przewracaniem prawdy o żołnierzach niezłomnych, wyklętych. Gdzie dzisiaj tej prawdy najbardziej brakuje? W tych dużych miastach, w innych regionach? W stolicy Polski?
Tak naprawdę tej prawdy brakuje wszędzie, bo tematyka nie jest poruszana, nie jest wyczerpana do końca. Małe miejscowości mają to do siebie, małe enklawy, że one żyją swoim życiem, żyją swoją świadomością. Ci, którzy znają prawdę, boją się mówić o tej prawdzie, bo myślą, że ciągle mamy komunę. W dużych miejscowościach jest zdecydowanie więcej ludzi, którzy sięgają po źródła pisane, potrafią rozważyć te złe wiadomości i porównać je z tymi dobrymi, tak? Gdzieś, może to brutalnie zabrzmi, ale mają tą wolność umysłu. Czasami idącą w złym kierunku, czego też nie pochwalam, ale tak to wygląda. Przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych jest to daleko idący temat, daleko idące czynności, gdzie Kościół, przynajmniej na Podhalu, ma dwie strony medalu, tą dobrą i tą złą.
I na koniec naszego tego dzisiejszego spotkania, nasza niepodległa, może nasi goście mają szczególnego takiego bliskiego bohatera narodowego, który zasłużył się, jeśli chodzi o służbę ojczyźnie. Jakie skojarzenia mają moi dzisiejsi goście, kiedy pomyślą ojczyzna? Ksiądz Michał.
Znaczy, ja troszeczkę pewnie z własnej branży. Mi się kojarzy Wyszyński na pewno i Popiełuszko bardzo mocno. Hasło ojczyzna mi się kojarzy, myślę, że z takim hasłem bardziej osobistym, pewnie taka, jeżeli ja coś chcę zmienić w ojczyźnie, to praca nad sobą. I mi tak się kojarzy, że jakby tyle ją zmienię, tyle stanie się lepsze, ile ja będę gdzieś w sobie się stawał lepszy.
Ksiądz Tomasz?
Ja to już nie będę powtarzał się po księdzu Michale, ale chcę jeszcze jedno moje doświadczenie takie powiedzieć, bo jak będąc proboszczem w Boliwii, wiele razy miałem możliwość uczestniczyć w rocznicy uzyskania niepodległości przez Boliwię. Więc to święto było takie, no troszeczkę może powiedzmy podobne jak u nas, ale nie takie i ja odprawiałem przez święto za nich, ale jakoś nie potrafiłem sobie wzbudzić nawet małych jakichś takich odczuć co do takich patriotycznych, co do Boliwii, jakoś tak tych ludzi nawet pociągnąć, bo to ciągle nie było moje. To nie było moje święto, to nie było moje odzyskanie niepodległości, to nie była moja ojczyzna. A kiedy przychodziły te nasze święta polskie, chociaż nikt o tym nie mówił, to było tak jakby no, przemilczane zupełnie, dzień zwykły jak każdy inny, to jednak serce...
Ale parafian można było zaprosić, prawda?
Były takie sytuacje. W pierwszym moim roku pobytu właśnie w Aikile zaprosiłem parafian, zaprosiłem Polaków, ale tak wyszło w ostatniej chwili, że nie mogli przyjechać. Bardzo duży teren i z różnych powodów, więc większość była miejscowych Boliwijczyków. I też z tekstów polskich próbowali coś tam rozczytać, takie teksty jak no właśnie, idzie żołnierz, które dla nich w ogóle jakieś tam czy jest praktycznie no masakra, jeśli chodzi o czytanie. Oni to śpiewali i jakoś tam próbowali, nic nie rozumieli z tego, ale uczestniczyli w tym. I jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa, mówię to jako Polak, ale też z doświadczenia, pracując z grupą księży niemieckich i włoskich, tylko Polacy po prostu się spotykają przy różnych okazjach i to nie tylko patriotycznych, ale Polacy po prostu jadą nawet tysiące kilometrów, żeby się spotkać, żeby spędzić trochę czasu razem. Inne narodowości z tych akurat, których ja spotkałem, po prostu nie mają tego. Nie czują takiej potrzeby, każdy żyje swoim życiem. Oczywiście to moje doświadczenie, może to nie jest jakieś tam wymierne, ale...
To tak jeszcze się wtrącę, tutaj przypomniało mi się, ksiądz Tomek może przypomni, nie wiem, czy on wtedy był z nami, jak żeśmy w tych redukcjach jezuickich odwiedzili jednego biskupa i zrobiliśmy tam, to Polak, biskup, który jest już chyba ze 30 lat na misjach.
Antoni Rajman.
Tak, i myśmy wtedy zrobili wieczór patriotyczny też Polaków. Dla nas było, dla mnie było bardzo mocnym doświadczeniem. Słuchajcie, kiedy myśmy śpiewali pieśni patriotyczne i biskup po prostu się wzruszył. Nas to tak ruszyło, jak myśmy śpiewali te, jak Bogu Rodzice. On i my Bogu Rodzice śpiewamy, a on łzy w
oczach.
No to
nie jest lekka nuta.
Tak, tak, to było, ale to było tak, wiecie, mocne dla nas doświadczenie i właśnie tego, nawet ich doświadczenia, że oni, Polacy, pracują gdzieś tam na misjach, są daleko, a w nich to wszystko żyje, nie? To było bardzo mocne doświadczenie.
Czyli ojczyzna żyje w naszych sercach, panie Bartłomieju.
To jest prawda. Ja tutaj się zgodzę z księdzem Michałem, z jego wypowiedzią na temat ojczyzny, jak ja to odczuwam, bo budowanie ojczyzny to jest budowa samego siebie, swoich postaw w codziennym życiu, swojej pracy z innymi i to, jak odbierają mnie inni. Ile ludzi, tak jak to mówił Tischner, ile ludzi, tyle wolności. Każdy żyje swoją wolnością, każdy odbiera tą ojczyznę po swojemu. Dla mnie jest to praca u podstaw, dla mnie to jest praca z młodzieżą, dla mnie jest to praca z moimi bliskimi. Co do takich wzorców, może nie będę oryginalny, bo się powołam na jednego z ojców niepodległej, no to jest właśnie Wincenty Witos. Jego Polskie Stronnictwo Ludowe, jego praca u podstaw, to powtórzę się po raz kolejny i będę to ciągle powtarzał jak mantra, to jest coś, czego dzisiaj naprawdę brakuje.
O ojcach sporo, o tych matkach niepodległości nie mówimy, na przykład święta Urszula Leduchowska, między innymi księże Michale.
No, o niej pewnie za dużo nie powiem, ale dwie myśli, które mi się jeszcze skojarzyły. Dwa filmy, które na mnie odegrały bardzo wielkie, też takie, no, odebrały mnie bardzo mocno, to Generał Nil, bardzo mocno, jak to jechał generał Nil, już wracał z Syberii i w tym pociągu rozmawia z tym młodym człowiekiem i ten młody człowiek pyta się go z takim akcentem rosyjskim, mówi, wujku, czy jakoś tak do niego się zwracał, a czy tam będzie lepiej, jak wracają z Syberii do Polski. On mówi, nie wiem, czy będzie lepiej, ale będziemy u siebie. To bardzo mocne. I w filmie jeszcze o Popiełuszce, Wolność jest w nas, takie zdanie, jak wpadają gdzieś tam do księdza Jerzego na plebanie i mówią, Jurek, idziemy walczyć. Tak go chcą zmobilizować, żeby z nimi pobiegł. Ale o co wy będziecie walczyć? On mówi, no o wolność. I Popiełuszko wtedy rzuca takie hasło, ale ja jestem wolny. I też, no takie dające do myślenia jakby, nie, że to gdzieś jest bardzo też głęboko w nas, ta wolność, to przeżywanie wolności.
Nasza niepodległa, czego możemy życzyć nam, Polakom, naszym rodakom z okazji odzyskania niepodległości?
Przede wszystkim jedności chyba i zgody takiej. Jest między nami dużo podziałów i dużo jakichś kłótni, awantur i takich zupełnie niepotrzebnych. Mhm. Myślę, że ta jedność zawsze, jedność buduje, a rozbicie zawsze będzie rujnowało.
No ja myślę, że chyba bym się podpisał się tutaj takiego poszukiwania tego, co nas łączy. Tego, co nas łączy i takiej też otwartości. No mobilizacji też takiego wymagania od siebie.
Wolność nie została nam dana na zawsze i musimy o tym pamiętać i również dołączam się do tego, co księża powiedzieli przed chwilą, że musimy wspólnie o nią dbać. Nieważne na poglądy polityczne, nieważne na swoje skrajności. Ona nam została dana i wywalczona przez poprzednie pokolenia. Jeżeli nie będziemy wspólnie o nią dbać, zostanie nam ponownie odebrana.
Bartłomiej Kuraś, ksiądz Tomasz Denicki, ksiądz Michał Dzielic, nasza niepodległa, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.